głęboki oddech, żeby przedstawić gościa, dr Jacek Bartosiak, Strategy and Future. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
No dobrze, to patrzymy na to, na mapę świata i rzeczywiście zaczynamy od twierdzenia, że mały Izrael, duży Iran, wielka wojna z udziałem Stanów Zjednoczonych. I co, panie doktorze?
No i zobaczymy.
To prawda.
Zobaczymy. To jest wojna, która miała być małą, a która może, choć nie musi, przeistoczyć się w wielką. I wojna, która w przeciwieństwie, i tu zaskoczę pana redaktora i słuchaczy Radia Wnet, wojna, która w przeciwieństwie do wszystkich wojen na Bliskim Wschodzie po 11 września 2001 roku, które absolutnie nie miały sensu z punktu widzenia geopolitycznego, to obecna wojna ma sens i decyzja o jej rozpoczęciu wpisuje się w uwarunkowanie geopolityczne i pewne imperatywy, które Amerykanie chcą uzyskać, i to ją odróżnia. Wbrew temu, co mówią wszyscy tam komentatorzy od poprzednich tych wojen, to nie zmienia postaci rzeczy, że ona może skończyć się bardzo źle.
Dla Stanów Zjednoczonych. Tak.
Natomiast ona miała powody geopolityczne, realne i realne interesy amerykańskie. I niekoniecznie jest tak, że w przeciwieństwie do wielu innych wojen, że Izrael tutaj był główną siłą pociągową tej sytuacji, bo wyjaśnię. Otóż Amerykanie jesienią roku 25, po 6 latach wojny systemowej, skwitowali, że nie wygrali pierwszego jej rozdziału. Potem, gdy Chińczycy skutecznie zablokowali metale ziem rzadkich, nie ulegli absolutnie taryfom, sankcjom i tak dalej, i wygrali z hukiem konkurencyjność gospodarczą w pierwszych 5 latach tej wojny, czego dobitnym już dowodem była kwestia ta czkawka amerykańskiego przemysłu, w tym zbrojeniowego, na temat metali ziem rzadkich, i Trump musiał poprosić grzecznie o rozejm Chińczyków. I go dostał. Tymczasowo oczywiście, bo tu wszyscy ostrzą noże. Ale oczywiście Amerykanie też nie poszli spać, tylko postanowili otworzyć drugi rozdział. I teraz od największego takiego ogółu. Drugi rozdział walki systemowej o świat, którą Amerykanie rozpoczęli, nosi tytuł Nasza strategia interwencji wojskowych i operacji CIA i FBI w innych państwach w celu dostępu do surowców, zasobów i obsługi systemu petrodolara, po to, żebyśmy dalej mogli finansować swoją pozycję światową i gospodarkę i sfinansować być może rebalansowanie gospodarcze Stanów Zjednoczonych. Kontra chińska strategia dostępu też do tych głównych skrzyżowań, do tych zasobów, do tych surowców w państwach, zwłaszcza globalnego południa, poprzez inwestycje, pieniądze, budowy fabryk i tak dalej. I słabości, Amerykanie mają wiele słabości, ale mają też wiele punktów silnych. Chińczycy mają wiele słabości, ale mają też wiele punktów silnych. I tu jest pewna asymetria. Amerykanie mają wszystkie zasoby surowcowe świata. Ale ich system petrodolara i możliwość drukowania bezkarnego pieniędzy jest uzależniona od recyklingu marży z Eurazji w amerykańskim systemie. I tu wchodzą z państwa zatoki i w ogóle cała ta cieśnina i Zatoka Perska i tak dalej. Zaraz do tego wrócę, żebym tego nie zapomniał. I mają Amerykanie flotę i mają własne surowce i dolara, tak? Więc kontrolują przepływy strategiczne świata w dużej mierze. I ta wojna też to ma pokazać. Natomiast Chińczycy mają oczywiście wspaniałą konkurencyjność, produktywne bardzo społeczeństwo, świetnie wykształcone i rozbuchane, są wielkim behemotem przemysłowym, ale nie mają surowców i minerałów wystarczająco, żeby, i żywności też wystarczająco, żeby utrzymać taką populację i zapewniać jej prosperitet. I to, co Amerykanie zaczęli robić, to postanowili wykorzystać to, czego nie miał Hitler i czego nikt nie miał w pierwszej i drugiej wojnie światowej, rozpoczynając tę wojnę. Czyli Amerykanie mają jedyną siłę zbrojną, która jest wyraźnie punktowa, ale wyraźnie lepsza na planecie Ziemia niż wszystkie inne. I to jest wielka pokusa, żeby jej używać, żeby używać jako instrumentu otwartej polityki. Zwłaszcza jak się porzuci, tak jak Hexet to powiedział 2 dni temu, te wszystkie bajdurzenia o tych prawach międzynarodowych, te wszystkie ograniczenia i tak dalej, to wtedy okazuje się, że cholera jasna, nie tylko mamy dolara, możemy drukować i nikt nam nic nie zrobi. i możemy sankcjonować, bo mamy tego dolara. Wszystkie państwa, jak chcemy, i nikt nam nic nie może zrobić, no chyba, że Chiny właśnie z metalami ziem rzadkich, to mamy siły zbrojne. No i jest, było uderzenie w Wenezuelę, które zostało rozpoczęte dlatego właśnie, że Amerykanie przegrali pierwszą odsłonę wojny systemowej i nie byli w stanie zmusić państw Ameryki Południowej tak blisko położonych do posłuszeństwa. Te państwa sobie handlowały z Chinami, robiły co chciały. Tu jeszcze jest Brazylia, przecież są inne kraje. No i Wenezuela była takim przykładem, że amerykańskie wojsko może zmienić ten układ. I rzeczywiście Amerykanie osiągnęli sukces, bo na tą chwilę wygląda na to, że Amerykanie decydują, jak chodzą przepływy strategiczne z Wenezueli i pobierają sobie marże za pośrednictwo. No, taki racketeering, no. Centralnie, bo do Chin dopływa ropa z Wenezueli teraz, tylko troszkę droższa, bo amerykański pośrednik bierze za to pieniądze. I to był sygnał, że jak będziemy chcieli, to odetniemy was, Chińczycy, od Ameryki Południowej. Zwłaszcza od surowca. Tu Wenezuela jest kluczem. Iran jest następnym elementem tej układanki, dlatego że Chińczycy sporo ropy z Iranu jak gdyby pobierają, ale też Iran jest takim po prostu ich pośrednikiem w relacjach z całym szerokim Bliskim Wschodem, a Iran jest totalnie zależny z kolei, bo jednym z głównych, jeśli nie najbardziej głównym, wydaje mi się, że więcej niż 50% ropy irańskiej w ogóle idzie do Chin. W związku z tym jest to też uderzenie w bardzo słabego relatywnie do wielkich mocarstw i nieposiadającego broni atomowej sojusznika chińskiego, który, gdzie Amerykanie mogli uzyskać trzy cele. I moim zdaniem to chodziło Trumpowi. Trzy cele. Dlatego było uzasadnienie geopolityczne tej wojny. Po pierwsze, pokazanie Chińczykom, że mogę zabić wszystkie wasze kurczaki, a wy musicie patrzeć.
I patrzą.
I to jest właśnie zastanawiające. Możemy o tym za chwilę porozmawiać. To jest zaskakujące, dlaczego patrzą. Po drugie, amerykański system recyklingu polega głównie na tym, na przykład wobec państw Zatoki, które stanowią bardzo ważny element całego tego mechanizmu recyklingu, czyli zdolności Amerykanów do życia ponad tego, na co zasługują.
Czyli ponad zdolności produkcyjne.
Tak. Tak. Otóż Amerykanie, deal był taki, że dajemy wam bezpieczeństwo, wy przepłacacie za sprzęt wojskowy, za to wasza ropa i gaz idą w świat na naszych zasadach, za dolary, ale wy nadwyżki z tej marży inwestujecie w aktywa amerykańskie, w obligacje i tak dalej. To jest ten recykling. Bezpieczeństwo, wy recyklingu, reprocesujecie te swoje marże i tak dalej. No i ten system, Iran tutaj po pierwsze stanowił pewne zagrożenie, bo mógł zablokować ciśnienie Ormus
I prawdopodobnie tak, to zrobił.
To zrobił i dlatego właśnie to jest bardzo kluczowe i dlatego może się przytoczyć wielką, większą wojnę. Dlatego, że... Dobra, i trzeci powód jeszcze, żebym nie zapomniał, bo to jest duży temat. I trzeci powód jest taki, że Amerykanie w obecnej fazie wojny systemowej są zainteresowani destabilizacją Eurazji. Innymi słowy, Anglosasi są zainteresowani wojnami w Eurazji, dlatego że to zawsze wzmacnia Stany Zjednoczone. A już odeszli od wiary w system międzynarodowy. Tak? I oni są wtedy najsilniejsi, wydaje się, wojskowo. Mają swoje surowce, mogą decydować o cenach, na przykład gazu w Europie. I mają dolara. I mają duży rynek konsumencki. I to jest ich, staje się to potężną siłą. I będą z tego korzystali. Jeżeli się uda z Iranem, to następna będzie Kuba, a potem Europa. W podporządkowaniu sobie przemocowym polityki. Mówię o Unii Europejskiej. I teraz o co chodzi w ostatnich dniach, zwłaszcza były bardzo dwa ważne wydarzenia, które umknęły moim zdaniem w debacie w Polsce. Dosłownie przedwczoraj w nocy albo wczoraj nad ranem Trump ze względu na ryzyko zagrożenia blokadą na ciśnienie Hormuz i nie tylko oczywiście ta flota irańska jest niszczona i rozważana jest też obecność na brzegu irańskim wojsk amerykańskich po to, żeby odsunąć zagrożenie rakietowe, ale też przede wszystkim Trump wydał dekret o tym, że będzie flota amerykańska eskortowała transport przez ciśnienie Hormuz oraz ze względu na to, że prywatni ubezpieczyciele, zwłaszcza w City londyńskim, które było centrum, nie chcą, no były ja nie do końca się znam na rynku ubezpieczenia, więc nie będę się tu wymądrzał.
Ale nie chcą ubezpieczyć.
Tak. I Trump powiedział, że Ameryka bierze na klatę, to w dużym uproszczeniu. To jest pierwszy raz w historii świata. Wydaje mi się, że to jest pierwszy raz w historii świata taka sytuacja, co powoduje, że Amerykanie chcą utrzymać system petrodolara, a jednocześnie wzmocnić swoje znaczenie w tym systemie, kosztem na przykład Wielkiej Brytanii, pokazać pełną dominację na przepływach i stworzyć system dualny. To znaczy Amerykanie będą gwarantować kolegom i przyjaciołom, friends and family, ale już nie Chińczykom na przykład. Nie? I to jest dosyć ważne. I Chińczycy dzisiaj w nocy podjęli decyzję, przynajmniej do mnie dotarła ta wiadomość, Xi Jinping zakazał rafineriom chińskim eksportowania produktów ropopochodnych, diesla i benzyny na świat. To oznacza, że przewidują problemy z dostawami surowca i że będą racjonować, będą myśleli Chińczycy o tym. To bardzo duża sprawa jest, bo Chińczycy są głównym konsumentem na świecie. To jest bardzo duża historia. Nie wiem, jakie będzie miało to konsekwencje, ale ta sprawa zaczyna się robić bardzo niebezpieczna. Jeszcze zważywszy na to...
Ale niebezpieczna dla kogo?
Dla wszystkich, bo przecież Europa żyje jest też z surowców z Bliskiego Wschodu.
Z gazu i ropy.
No a my? Skąd sprowadzamy na przykład gaz?
Z Katar i Stany Zjednoczone. I Norwegia.
No i co się dzieje z Katarem? Właśnie zniszczona została główna ta przepompownia, czy jak to się tam nazywa, prawda? To po prostu spowoduje chaos cenowy prawdopodobnie, tak?
No dobrze, ale wróćmy do strategii Stanów Zjednoczonych i pytanie, na które nie znasz odpowiedzi, bo nikt na świecie nie zna odpowiedzi, ale ja mam prawo do zadania tego pytania. Uda się Trumpowi czy nie?
Może odpowiem tak. Na dzisiaj, na czwartek, który dzisiaj, 5 marca, tak? Na razie się nie udaje. Nie udaje się wygrywać wojny z Iranem. Z jednego podstawowego powodu podobny błąd popełnił Hitler. Na razie to się może zmienić oczywiście. I dlatego tam Hexet od wczoraj zapowiadają nasilenie wszystkiego, razy 5, dominacja w każdym słowie. No po prostu takie koguciki, tak? Otóż bardzo źle zostały postawione, przeszacowane cele polityczne. Trump zapowiedział, że chodzi o zmianę reżimu. To jest dosyć trudne przedsięwzięcie jednak. A jak zmiana reżimu, to dla Iranu pojawia się zagrożenie egzystencjalne i pojawia się asymetria, dynamiczne zarządzanie asymetriami, o których tyle mówimy w Strategy and Future. I wtedy nie wygrywają poszczególne bitwy, doskonałość taktyczna amerykańska i doskonałość operacyjna amerykańska, podobnie jak Niemcy. Niemcy wygrywali wszystkie starcia taktyczne i bitwy operacyjne, a przegrali wojnę. Tak samo z Wietkongiem było przecież. Amerykanie wygrywali wszystkie starcia, a przegrali wojnę, bo one nie mają znaczenia. Jak powiedział taki oficer Wietkongu, kiedyś wzięty do niewoli, na samym końcu, albo nie wiem, w 75 to już było, jak Wietnam Północny zajmował południowy, jak Amerykanie tam właśnie lamentowali. Przecież wygrywaliśmy wami każde starcie, każdą operację. No to nie ma znaczenia. To jest irrelevantne. Dlatego, że Iran wystarczy, że wytrzyma. A Amerykanie będą w stanie obalić. Ja nie wiem, jaki jest status i stan reżimu w Iranie, żeby była jasność, ile mają rakiet. Ale ten element jest kluczowy. Amerykanie sobie źle postawili cele, one są bardzo trudne.
Ale teraz jakby cele nie ustami Donalda Trumpa.
Karolina Lewitt tak powiedziała, jest, że już może mniej. No bo i to pokazuje, że Amerykanie nie wygrywają. To pokazuje właśnie, że pomimo tego, że na pewno panują w powietrzu, mają te super rakiety, dominację technologiczną, nie wygrywają wojny. To jest bardzo dokładny przykład, jak się ustawia parametry. I druga rzecz jest taka, na co zwracam w szczególności Polakom uwagę, a zwłaszcza tym, którzy są po prostu zakochani w Ameryce, technologicznie i wojskowo, zwłaszcza politykom PiSu, którzy mówią po prostu, że to jest świetny sprzęt i tak dalej, że nie rozumieją, na czym polega wojna. Wojna polega na asymetriach, a nie symetriach. I jeżeli Iran będzie wytrzymywał w starciu rakietowym i dronowym, i będzie wysyłał tanie rakiety i drony i zużywał amerykańskie arsenały amunicyjne, Amerykanie mają od lat z tym problem, bo produkują za mało. Amerykanie mają 20-wieczny system zamówień na zimnej wojnie, kosztownych systemów, niepasujący do powszechnej robotyzacji, softwareizacji wojny.
Za mało i za drogo.
Tak. I nie mają tej amunicji. Dlatego Trump mówi, że mają. Od dwóch dni Trump, Hexet mówią, że mają ile trzeba. Nic to nieprawda, nie mają.
A może prawda?
Nieprawda.
Nie mają
absolutnie.
A skąd wiemy?
No bo wiadomo było od lat, jak się czyta raporty, że nie mają. Wszyscy w Pentagonie krzyczeli o tym. Też podwykonawcy, dane są statystyczne, raporty kongresu. Elbridge Colby o tym mówił, który teraz sam odpowiada za to w Pentagonie. Wiadomo, że teraz nie będą o tym mówić, że mają problem w trakcie wojny. Ale mają. I dlaczego? Bo,
no dobrze,
bo pojawia się problem,
ale to powiedziałeś, bo muszę zacząć.
Że my po prostu dla nas nie będzie, jakby coś się działo. Albo w naszym regionie.
Albo dla Ukrainy. Ukrainy.
Bo... Albo dla, ale dla Ukraińcy wzmądrzeli, sobie sami produkują. Nie, poza systemami Patriot nie potrzebują de facto nic od Amerykanów. I to Ukraińcy stali się niezależni. Dlatego pamięta pan, panie redaktorze, że Trump 3 razy próbował zmusić Zełenskiego. No i kto miał rację? Chłopcy z Strategy and Future. Zełenski nie pękł. Ile było tutaj szumu w tym w komentarzach w Radiu Wnet, że co ten Bartosz Akitoli. Pierwszy raz w marcu w gabinecie walnym, później po Alasce, a później 3 raz jak to NABU tam ścigała ich wszystkich. No i co? Zełenski dalej ten, Ukraińcy robią swoje, uważają nawet, że wygrywają teraz wojnę i Trump nie zmusił ich do koncesji. Bo się ma własną amunicję, bo się ma własne systemy. To polecam Polakom, bo jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć to, Iran bardzo mądrze, wbrew temu, co mówił tutaj, słuchałem, ambasador Palestyny. Zdaje się, że to on był, bo w trakcie włączyłem sobie na telefonie. Iran bardzo mądrze zaatakował państwa Zatoki. Dlatego, że po pierwsze, zaatakował system petrodolara, żeby uzmysłowić, że to jest... One są po prostu miękkim też celem. Po drugie, stworzył szeroki horyzont, front Amerykanom i te przechwytują. Amerykanie nie są w stanie obsłużyć wszystkich tych potrzeb, tych sojuszników i wyprodukować. I co? I pojawiło się napięcie na pewno wśród nich, które u nas też by się pojawiło. Jak to jest, że Amerykanie priorytetyzują obronę Izraela, a my? Przecież recyklingujemy te dolary, te nasze marże.
No, a nie Izrael.
A nie Izrael. Dlaczego nas nie bronią? Jaki to jest deal w ogóle? I to pokazuje wówczas, że to nie jest żaden sojusz, tylko układ wasalny z rangami znaczenia wasali. Jak w średniowieczu. I teraz pytanie. Czy będą Niemcom dostarczać, czy Polakom Amerykanie antyrakiety? Rumunom czy Polakom? Szwedom czy Polakom? Bałtom czy Polakom?
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Moim zdaniem samo to, że się stawia to pytanie, zmusza prawdziwych polityków, którzy zajmują się interesem Polski, żeby nie zostać postawionymi w takiej sytuacji.
Nie będziemy, na razie nie otwieramy tematu pod tytułem zbrojenia Polski i przygotowania do tych zbrojeń i w ogóle jak przygotowana jest polska armia, czy skorzystała z wiedzy Ukraińców na temat tego, jak prowadzić wojnę, czy nie. Wróćmy do tej geopolityki, no bo tak, określiłeś geopolityczny sens wojny w Iranie. Z punktu widzenia Waszyngtonu i Stanów Zjednoczonych. Ale potem...
Pod warunkiem, że ona miałaby być krótka i pełna sukcesu.
Ale potem pokazałeś, jak trudna jest ta wojna i jak wielkie są możliwości, że Stany Zjednoczone tę wojnę przegrają.
Tak, nie, przegrają w sensie takim, że nie osiągną celu politycznego i nie narzucą warunków gry w regionie, tak jak zakładały przy rozpoczynaniu wojny, zgodnie z tym drugim rozdziałem Wielkiej Wojny Systemowej.
I wtedy jakie byłyby konsekwencje tego?
Upadek prestiżu Stanów Zjednoczonych, wiarygodności, moim zdaniem nowe układy regionalne w państwach Zatoki.
Ale to nie tylko państwa Zatoki, bo to jest też Europa, to też jest Ukraina, to też jest Rosja, to też są Chiny.
Absolutnie dla Rosjan moim zdaniem byłaby to zielone światło do tego, żeby, no skoro wszyscy strzelają, w ogóle jest jeden wielki dziki zachód i te drony takie skuteczne, bo widać, że amerykańskie bazy też płoną od szachedów. To moim zdaniem przekroczymy taką granicę nieokreśloności i Rosjanie zaczną tutaj robić tam rzeczy.
Czyli Rosja i Putin poczuje się silniejszy.
Tak, plus wszystko zostanie zglajszachtowane. Wszystko stanie się szarą strefą i tak średniowiecza. I nie będzie wiadomo, gdzie są te czerwone linie. Wojna, wszędzie wojna, prawo dżungli, o którym mówił tutaj właśnie.
I też będzie ta tęsknota, o której marzyli ci, którzy projektują przyszłość świata. Rząd światowy dopiero załatwi całą sprawę, usiądą naprzeciwko siebie po wielkiej wojnie.
Oni by chcieli, to znaczy... To, co mówisz rządem światowym, do którego wraca pan, panie redaktorze, wiele razy w tych... To jest pewna grupa finansjery kapitalistycznej w Stanach Zjednoczonych, która żyje z otwierania rynków i przepływu kapitałów, które sami generują sobie przez decyzję Fedu i drukarkę amerykańską. Ale oni nie decydują o świecie, oni mają wpływ na to, że chcieliby, żeby ten system się utrzymał i że oni byliby na szczycie tego. I w momencie, gdy oni się stają za duży, to zabijają nosiciela. Tak, własnego, czyli Stany Zjednoczone. I Trump wygrał wybory właśnie z hasłem tego, że on to zniszczy, a niestety wsparł ich.
Tych największych.
Tak, bo oni pewnie mu obiecali przeskok w kierunku bańki sztucznej inteligencji, w kierunku sztucznej inteligencji.
I to może, ale to też może się udać.
Może się udać. Nie mam zielonego pojęcia, że się uda, czy nie. Faktem jest, że wydaje mi się, że Amerykanie grają na... To, co właśnie robią teraz z tym Iranem, to chcieli zbudować sobie dźwignię na Chiny przed negocjacjami, tak jak z Wenezuelą, teraz Iranem, przed nadchodzącymi negocjacjami z Xi Jinpingiem w kwietniu, że Trump, bo Trump na jesieni się okazał, że nie ma kart z Chinami.
A teraz chciał pokazać.
A teraz chciał mieć. I chciał, i to ma, no bo to rzeczywiście Chińczycy potrzebują ropy i gazu i w ogóle innych rzeczy. I to pokazuje, że może mieć sobie zbudować i chciał zawrzeć rozejm, żeby Chin, teraz w kwietniu. Rozejm, na, żeby dojechać do AI, że Amerykanie będą pierwsi. Bo Trump, myślę, że rozumie, że z Chinami nie ma szans w rywalizacji, bez zmiany parametrów tej rywalizacji. I Amerykanie wszystko stawiają, moim zdaniem, na sztuczną inteligencję. Zwłaszcza tą generalną sztuczną inteligencję, która ma spowodować, że tak jak maszyna parowa, że oni nagle będą mieli to coś.
I to coś, i mają pewne szanse, żeby to
mają,
coś mieć.
Pewnie mają, ja się nie znam na tym.
No dobrze, ale...
Czytam raporty, ale... w tą, w tamtą stronę. Nie wiem, jak jest ze sztuczną inteligencją.
Trump jakby byłby świadomy ryzyka.
Ale, tak, i on chyba, on nie boi się takich ryzyk. I dlatego państwa zatoki są istotne, dlatego, że państwa zatoki bardzo dają dużo do tego recyklingu dolarowego i ta bańka na przykład, o której się mówi, AI-owa na amerykańskiej giełdzie, jest przecież generowana w dużej mierze przez przymusowe przepływy z państw zatoki.
300 miliardów dolarów, 600 miliardów
dolarów.
I
uderzenie w ten system, na przykład, że nie będą mieli do odsalania wody instalacji, zaczną po prostu się tam sami pić z piasek, jak to się mówi. I upadek modelu gospodarczego państw zatoki, które są przecież na pustyni zbudowane, tak? I tylko na surowcu. I co? Wskutek tych działań asymetrycznych, no, Iran chce to zniszczyć, tak? I to samo sobie uderza w centrum tego założenia trumpowskiego, nie? Więc były podstawy geopolityczne, żeby, zwłaszcza jak się wydawało, że rząd irański jest słaby po wojnie czerwcowej, po tych
demonstracjach.
No, była pokusa taka.
No dobrze, ale nie wymieniliśmy biednego państwa Izrael. Ambasador Palestyny mówił, to nie Stany Zjednoczone, to Izrael chciał tej wojny, to Izrael zmusił Stany Zjednoczone. Masz inne zdanie.
Nie, no Izrael też chciał tej wojny. Tylko, że tym razem moim zdaniem nie Izrael zadecydował o tej wojnie, tylko Trump. Tak jak wiele razy w przeszłości Amerykanie byli wciągani, jak na przykład w wojnie czerwcowej. No, na przykład wojna czerwcowa, która była ledwo 7 miesięcy temu, to moim zdaniem Izrael wciągnął Trumpa przez machinację lobby i Trump dlatego uciekł od tego poprzez to jedno bombardowanie i cześć pan, cześć jak
Trump. Cały świat patrzył, jak samolot leci i potem...
Tak, i dobra, zrobiliśmy i pa, nara, tak? Ale tym razem mówię, to jest oczywiście moja intuicja, przecież nie siedziałem z Trumpem, z Rubio, Hexetem i innymi, że otworzyli drugi rozdział i już zaczęli bardziej troszeczkę jak rozbójnicy myśleć o tym, nie? I niszczą świat, który dawniej istniał, no absolutnie.
Ale co, niszczą czy bronią?
Niszczą. Niszczą, dlatego że ten świat był jednak oparty o zasady. Niszczą po to, żeby dalej być najlepsi.
Czyli wojna imperialna.
Tak. I, no on, i uwaga teraz, żeby nie być tylko takim harcerzykiem, moralistą, to może mieć znaczenie dla Polski dobre w tym sensie, że no jest jednak w jakimś interesie. To jest trochę jak w średniowieczu. No. Chodzi o to, żeby nasi wygrali, tak? Trochę zaczyna się robić. Przy czym zwycięstwo Stanów Zjednoczonych w ogóle w wojnie jest absolutnie niepewne, wbrew temu, co wielu polityków uważa. Więc dobrze było mieć ten dual track, czyli gra na podwójna, tak? Że prezydent Nawrocki pięknie tam głaszcza Amerykanów i utrzymuje z nimi święte kontakty, a premier Tusk jednak na Europę, tak? Bo nie wiadomo, co się, jak się potoczy i ta wojna, i ta rywalizacja systemowa, i ta cała Unia, i to konsolidacja unijna, i to wszystko. Nie działa już albo, nie zadziała absolutnie. W ogóle nie zadziała jedno ani drugie, moim zdaniem, ale powinni jeden i drugi udawać, a tak naprawdę iść trzecią drogą, o której tutaj też mówiłem w Radiu Wnet wiele razy i to pokazuje ta sytuacja. I oni zaczęli trochę nawet tak robić. Nie wiem, czy dlatego, że uzgodnili, w co wątpię, tylko raczej, że jest to wypadkowa pewnych...
Drogą jaką?
No, że prezydent Nawrocki stara się interesy amerykańskie prezentować, a nie, no tak. Europejskie.
A, to tak.
I tak na twardo to robią i ci w Europie myślę, że nie wiedzą do końca, co my tak naprawdę robimy. I w Stanach tak samo.
pomysł, bo oczywiście Save Zero, tego nie umówimy, bo pytanie o Chiny miałem postawić, czyli dlaczego Chińczycy zachowują się tak, jak się zachowują, czyli właściwie nie ma takich, no jest słowa potępienia, są słowa, ale nie wprowadzili, nie zatrzymali eksportu metali ziem rzadkich, no nie zrobili żadnej rzeczy, która by była jawnie przeciwko Stanom Zjednoczonych, albo ja nie wiem, żeby zrobili.
Są pewną oczywiście dla mnie zagadką Chińczycy, muszę powiedzieć. Jakby nie było, są dwie szkoły strategiczne, takie hiperszkoły, czy takie metaszkoły. Tak? Ludzie Zachodu, wskutek tego, jak się rozwijał Zachód, jego kultura, manicheizm chrześcijaństwa, tak Chińczycy przynajmniej twierdzą, ten manicheizm, walka dobra ze złem, prawda, trzeba przesilić, pokonać przeciwnika, mnóstwo państw europejskich, system westfalski, kształtuje umysł stratega Zachodu, za którego się uważam, jestem człowiekiem Zachodu, a nie Wschodu, kształtuje się w kontrapunktach i kontratypach, tak? Kształtuje się nas mózg w przeciwstawieństwach. Okay? Więc na przykład, jeżeli pan redaktor ma inne zdanie, to natychmiast mózg mi podpowiada w mojej tej naturze grzechu pierworodnego, jak pana pokonać, tak, żeby pana zdanie miało mniejsze znaczenie, wpływ i tak dalej. Chińczycy tak nie mają, bo uważają, że te dwie przeciwstawieństwa powodują jedną syntezę. I na czym tym się to przejawia, na tyle, ile rozumiem w myśleniu strategicznym, że ludzie Zachodu właśnie przesilić, obalić rząd, tu zrobić, tamten. A Chińczycy, jak w Żewgo, płyną z tysiącem tych ruchów pionów i w pewnym momencie zarysowuje się jakaś przewaga. W związku z tym nie umiem odczytać, co oni tam mają w głowach. Ja jako człowiek Zachodu na ich miejscu teraz bym wszedł do gry z tym Iranem. Przez wejście do gry uważałbym przekazywanie danych satelitarnych. Chińczycy mają znakomity system rozpoznania satelitarnego. Niektórzy mówią,
że przekazują.
Ale przede wszystkim Chińczycy są wielką fabryką dronów, największą na świecie i najnowocześniejszych, i pocisków rakietowych, również najnowocześniejszych na świecie. Mają nieograniczone czeluści przemysłowe. Mogliby dostarczać tę broń Iranowi w nieskończoność. I Amerykanie są problemem.
Tylko pytanie, jak?
W problemie.
Tylko jak?
No przez drogę lądową. Przecież od czerwca czy od maja zeszłego roku idzie pociąg przez masy lądowe Eurazji.
Ale przez Pakistan, Afganistan, przez
Tadżykistan. Już nie pamiętam trendy, ale idzie z Chin, z dawnej stolicy Xi'an.
Ale tam też jest jakaś wojna między Pakistanem a Afganistanem. To też nie jest jakaś granica pokojowa.
Myślę, że byłyby metody jednak na to.
Ale co?
Również przed wojną, w trakcie. No dobrze, rzeczywiście, być może jest to problem, ale ja uważam, dlaczego jest to ważne. Po pierwsze, no już stracili Wenezuelę i wszyscy sojusznicy Chin patrzą, to tak jak my patrzylibyśmy, jak Amerykanie by przegrywali wszędzie, nie? I tak, no dobra, no to nam też nie pomogą, kurde, no. Nie pomagają kolegom, tak? To raz. I to jakby też Iranowi nie pomogli, to też, no, nie pomogli. No to no jest tak, słabość, tak?
Ale każdy wie, jaka jest siła gospodarki chińskiej, więc mogą sobie pozwolić na taki czas oczekiwania, tak, kiedy sama ryba wpadnie w sieci.
Ale no niby tak, ale jak teraz Trump, jak po Iranie, Trump odkręci Rosję i doprowadzi do tego, że Chińczycy nie będą pewni, czy Rosja też będzie im docelowo kiedyś, nie od razu, sprzedawała ropę, to co Chińczykom zostanie?
Wiatr.
Dlatego robią oczywiście największy program elektryfikacji w historii ludzkości i tak dalej, ale mogą nie zdążyć.
No dobrze, a teraz jak wojna w Iranie wpływa na myślenie Władimira Putina? Nie wiem, odpowiedź będzie doktora Jacka Bartosika, nie wiem.
Zasadniczo nie wiem, ale podejrzewam, że pierwszą myślą jest to, że jest to korzystna okoliczność, bo atencja jest na Iran, Amerykanie zużywają amunicję, rozpoczyna się debata o samodzielności strategicznej w Europie. Macron ogłasza odstraszanie nuklearne europejskie, co osłabia amerykańskie wpływy. Tworzy warunki do negocjacji europejsko-rosyjskich i w ogóle przestrzeń manewrową i również poszerza Rosji pole manewru z Amerykanami, de facto negocjacyjne. I powiem więcej, że również tworzy to nowe średniowiecze, w tym sensie, że no dobra, już to strzelanie, te drony, no, wszyscy do siebie strzelają, już, nie róbmy już tego zagadnienia, wszyscy się do tego przyzwyczailiśmy I chodzi o to, że nam mogą to urządzić, żeby zademonstrować.
Że mogą.
Że mogą. Więc wchodzimy w taką epokę pogodzenia się z niejasnością. No wszyscy się godzimy z tym, że już jest ta sytuacja, tak? No patrzymy, że... patrzymy, co Amerykanie robią. No na przykład Amerykanie zatopili ten korwetę irańską o Sri Lanki. Czy to jest jakiś... nie wiem, dlaczego ludzie tego nie komentują. No poza tym, że oczywiście znowu pokaz technologii amerykańskiej. Tak,
że łódź podwodna, tak?
Tak, tak. Ale przecież tak, nie wyławiali ich, tych rozbitków. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale w II wojnie światowej do pewnego momentu, do 1942 roku, gdy był taki incydent, nawet Niemcy wyławiali. Dodawali pozycje alianckim samolotom, żeby zbierać tych. Jeszcze no, to on był jakiś na ćwiczeniach międzynarodowych, daleko poza teatrem operacyjnym. Koło Sri Lanki gdzieś w ogóle. To jakby to powiedzieć, to pokazuje... No na przykład, gdybym ja był Xi Jinpingiem, no przecież zacząłbym się przygotowywać do wojny na maksa.
A nie przygotowuje się? Przygotowuje się, powiedział w 27.
Ale jakby Chińczycy zaczęli się naprawdę przygotowywać, panie redaktorze, z tymi swoimi po prostu fabrykami i tym wszystkim. Poza tym, no to gdzie my będziemy jako świat? Tak?
No teraz już...
Chodzi o to, żeby chociaż ta wojna systemowa była kontrolowalna eskalacyjnie. Już nie mówiąc o tym, gdzie my jesteśmy, małe żuczki, jako Polska z tym, tak?
No jesteśmy, zgodnie z tytułem twojej książki, w najlepszym miejscu na świecie.
Tutaj wyjaśnię słuchaczom, że koledzy z obsługi się roześmiali po prostu. Do rozpuku to się mówi, tak?
Nie? Tak.
Do rozpuku. A to a propos stosunku obywateli RP do siły państwa polskiego III Rzeczpospolitej, jak zbudowaliśmy państwo z prawdziwego znaczenia. Prawda? Mhm. Myślę, że Izraelczycy tak nie reagują na takie dyskusje o Izraelu, nie?
Nie wiem.
Amerykanie też na Stany Zjednoczone.
Tak uśmiechem?
Takim czy? Z politowaniem, nie?
A no bo
jak
tytuł,
do chorego dziecka.
Bo tytuł, najlepsze miejsce na świecie, ale to było w innym momencie bo to wojny.
Jest, bo to, nie, bo to jest, bo Polska jest najlepszym miejscem na świecie. Dla mnie jest najlepszym miejscem na świecie. No więc miałem prawo do takiego tytułu. No.
To
było oczywiście sarkastyczne, ale czułe. Jednocześnie było nie, to miłosne, czułe i jednocześnie sarkastyczne.
Ale to ja w ogóle o tytule i dyskusji na temat, że to jest najlepsze miejsce na świecie, tylko pytanie, bo to było napisane w innym momencie, tak? Inny moment wojny, nie było wojny w Iranie, chyba nie było jeszcze prezydenta Trumpa wtedy.
Po pierwsze, bo to było już w trakcie wojny ukraińskiej.
W trakcie wojny ukraińskiej, ale wtedy było zupełnie patrzenie na możliwości Rzeczpospolitej, możliwości budowania tutaj szlaku komunikacyjnego.
Nie, to tam już było gorzko. W wcześniejszych książkach, w tej książce Rzeczpospolita między lądem a morzem, wydanej w 18 roku, to było jeszcze pełno wiary, że mamy taki ogromny potencjał, tak, tego hardware'u, czyli przestrzeni i software musi doskoczyć. No, zmarnowaliśmy, no. Może powiem tak. W 2008 roku państwo polskie znalazło się na skrzyżowaniu geopolitycznym i skręciliśmy w złą stronę.
Czyli?
Dzień dobry. Skręciliśmy w złą stronę. Dzień dobry.
Ale zachowujmy, tak.
Dlaczego? Dlatego, że była wojna gruzińska, sierpniowa, był Lehman Brothers. A to oznaczało, że się kończył świat, który czyli elity III RP uwierzyły i zamiast dostosować do polskiej wielkiej strategii instrumenty, podążyły starym ukrytym śladem, tłumacząc, że to jest polityka konsolidacji piastowskiej. Okazało się, że polityka konsolidacji piastowskiej jest niemożliwa, bo nie tworzy warunków bezpieczeństwa oraz złamania dualizmu na łabie bez polityki jagiellońskiej, czyli aktywnej polityki na wschodzie, w tym własnych zbrojeń, reformy wojska, samodzielności, eskalacji i tak dalej. Później oczywiście w 2010 roku po Smoleńsku też nie wyciągnęliśmy poza tymi emocjami ludzkimi nie wyciągnęliśmy żadnych wniosków. 14 rok wojna ukraińska pierwsza również nie. I tak do patataj, do teraz właściwie. Teraz też nie wyciągnęliśmy wniosków jeszcze. I historycy będą mówić o tym, podobnie jak po Wielkiej Wojnie Północnej i po czasach saskich, że się bardzo dobrze jadło, PKB rosło, bo tak było ze Sasów, ale generalnie żeśmy sobie zbudowali, nie zbudowali warunków do tego, żeby w tym okienku geopolitycznym odmienić skutki Wielkiej Wojny Północnej po 300 latach.
Jacek Bartosiak, Strategy and Future, jest gościem Poranka w Net, ale w studio witamy i nie wiem, czy panowie się znali albo mieli okazję się poznać. Marcin Jastrzębski, były prezes Lotosu, specjalista od rynku ropy, między innymi. Dzień dobry, proszę przysunąć się do mikrofonu. Rozgościć się w studiu i powiedzieć, jak ta wojna w Iranie i wokół Iranu w Zatoce Perskiej, jak wpływa na rynek ropy i co będzie dalej?
No, krótkoterminowo widzimy, wzrastają ceny i ropy, i gazu. Natomiast, żeby odpowiedzieć, jak to będzie wyglądało w najbliższym czasie, to trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, jak długo będzie trwała wojna.
Pan doktor Jacek Bartosiak i nikt nie odpowiedział na to pytanie dzisiaj w Poranku w Net. Albo krótko, albo długo, albo średnio.
No to ja odpowiem tak, jak kiedyś mówił prezes BP, pytany, jakie będą ceny ropy w najbliższym czasie. Powiedział, jak się będą kształtowały. Zwykło odpowiadać, będą rosły i spadały, ale nie wiem kiedy. To jest tego typu niestety dyskusja. No bo kluczowe jest to, czy cieśnina zostanie odblokowana, czy jak szybko się skończy, jak politycznie wojna w Iranie, czy te władza upadnie, czy będzie nowa, czy w związku z tym, co chyba było dzisiaj mówione tutaj, te zasoby irańskie będą wykorzystywane cały czas przez Chiny, czy także i przez inne kraje na świecie. Więc równie dobrze po szybkim i dobrym zakończeniu tej, dla świata zachodniego dobrym zakończeniu tej wojny, podaż może wzrosnąć i ceny mogą spaść. Jeżeli ta wojna będzie się przedłużała, a na przykład stanie widmo, teraz mamy wiosnę, więc jest lepiej, ale na jesieni, jeżeli będzie to trwało do jesieni, Europa nie będzie przygotowana do zimy. A zima, mimo ocieplenia klimatu, ostatnia mogła być i była chłodna, więc ta nowa też może być zimna. Może się zdarzyć, że będziemy musieli, jako Europa oczywiście, przeprosić się z Rosjanami. I zapytam, czy elity europejskie są na to gotowe?
To jest...
Pewnie są.
Część tych elit jest nie tylko gotowa, ale zawsze, od zawsze otwarta na to.
To ja bym jeszcze jedną dodał rzecz, o której nie rozmawialiśmy. Gaz jest potrzebny również do produkcji żywności na świecie, tak? I tutaj przecież ogromne procenty zatrzymały się właśnie wskutek zniszczenia tej przepompowni, czy jak to się tam nazywa po polsku, na Bliskim Wschodzie. I jeżeli to będzie dalej trwało, to mogą być gigantyczne problemy i takie, powiedziałbym, asymetrie pojawiające się na rynku żywnościowym, do czego nie jesteśmy w ogóle jako ludzie przyzwyczajeni, bo żyjemy w czasach naddostatku.
Marnowania jedzenia.
A ludzie, którzy się znają, rozmawiałem z nimi wczoraj, którzy zajmują się produkcją żywności, mówią, że to jest potężny, może być problem. Potężny problem. Zwłaszcza w kontekście sankcji na Rosję, bo przecież bo nawozy są, prawda, produkowane z gazu. I tutaj może być potężny problem z żywnością docelowo i cenami żywności.
No dobrze, a jeżeli patrzymy na ten rynek ropy, to które kraje są najbardziej, Jacek Bartosiak mówił o Chinach jako państwie, które jest bardzo uzależnione od ropy z Iranu, a które państwa europejskie, czy Polska jest uzależniona po unifikacji Lotosu z Orlenem, wejściu koncernu z Arabii Saudyjskiej jako współwłaściciela? Czy tu jest jakaś zależność, czy jej nie ma?
Nie, no oczywiście, że jest, tak. Znaczy, wracam do Chin. Tak traktuje to, że uderzenie Stanów Zjednoczonych, czy to Wenezuela, czy w Iran, jako utrudnienie logistyki i dostaw ropy do Chin, no bo oba te kraje dość dużo sprzedawały na rynek chiński. To jest jakby cel polityczny, który rozumiem, nie znam się na tym za bardzo, ale rozumiem, że Trump chciał osiągnąć. Jeżeli chodzi o Polskę, no mamy monopol w pewnym sensie, tak? Znaczy zawsze monopol jest gorszy niż duopol. Mamy połączony Orlen z Lotosem. Duże umowy na dostawy ropy z Saudi Aramco. I oczywiście w zależności od tego, jak będzie dalej ta sytuacja wyglądała, mniejsze lub większe zagrożenie stabilności ich dostaw. Jednocześnie...
No gdyby świat miał zrezygnować i gdyby nie było tej ropy z krajów arabskich, to co się wydarzy?
Dobry świat się zorientował, że chyba się coraz bardziej orientuje, że z węglowodorów tak łatwo nie da się zrezygnować. Natomiast to pytanie jest, czy my jako Orlen, znaczy oczywiście to jest za późno dzisiaj, no bo dzisiaj to się mleko się wylewa wciąż jeszcze i za chwilę się wyleje na dobre pewnie. Bo uważam, że ta wojna w Iranie nie będzie trwała krótko. Więc jeżeli tak się wydarzy, no to pytanie jest, czy mamy alternatywę. No, jeżeli chodzi o gaz, no to mamy, bo mamy złoża w Norwegii, mamy dobrze podpisane przez PGNiG za czasów prezesa Woźniaka i wiceprezesa Macieja Woźniaka. Kontrakty ze Stanami Zjednoczonymi. Mamy Katar, który jest ważny, ale nie kluczowy. Jeszcze wcześniej podpisywane umowy, więc z gazem, co jest najważniejsze, zimą w szczególności powinniśmy sobie poradzić. Jeżeli chodzi o ropę, no to tu jest też w miarę optymistycznie ze względu na to, że jeżeli Aramco nie będzie dostarczać, no to będziemy skądinąd brać oczywiście za dużo większe pieniądze. I jeżeli mogę tutaj coś nie najlepszego powiedzieć o Orlenie, ale to oczywiście nie tym zarządzie, ale... Ciągle za mało kupujemy złóż. Gdybyśmy mieli własną produkcję ropy i gazu, to nasza sytuacja byłaby dużo lepsza i byłoby nam bezpieczniej i cenowo, i z dostępem do produktu. My będziemy musieli, państwo pamiętają pewnie, był taki okres, kiedy ceny baryłki były po $200, ale nie było gdzie ich kupić. Na tym polega ten problem. Dzisiaj przy umiarkowanej chęci Orlenu w inwestowania w nowe złoża, bo jest, możemy mieć ten problem.
Ale gdzie są do kupienia złoża? Bo może z panem doktorem Jackiem Bartosiakiem, siłą Strategy and Future i Radia Wnet kupimy takie złoże i będziemy gdzie je można kupić? Co to jest za rynek w ogóle?
Dobrze,
kupowanie złóż?
Dzisiejsza strategia Orlenu skupia się na stabilnych i pewnych rynkach typu Kanada i Stany Zjednoczone, przede wszystkim Kanada, oczywiście trochę Norwegia, no, znaczy trochę, no, wydobycie tam jest największe, ale mówię o tych nowych zakupach. No, w Kanada jest fajna, ma duże złoże, tylko trudno
ale
stamtąd
ropy.
Wywieźć. Tak, tak. Trudno stamtąd wywieźć.
Alberta, Indianie blokują,
tak, tylko,
rurociągów
tylko
nie ma,
logistyka,
nie chcieli
logistyka,
kupować, tak.
Logistyka jest jaka jest. Bo oczywiście możemy się, i powinniśmy moim zdaniem sięgać po bardziej ryzykowne rynki.
Żeby kupić złoże.
Żeby kupować złoże. Albo też, tak jak na przykład na początku robiliśmy w Norwegii, że kupowaliśmy złoże, mniejszościowe udziały w złożach i uczyliśmy się bycia operatorem, czy z większym partnerem.
Ale mówimy o gazie czy o ropie?
Bez znaczenia, o złożach generalnie. Musimy się tego nauczyć, tak? Więc nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy na przykład z Hiszpanią czy ze Stanami Zjednoczonymi spróbowali rozmawiać o Wenezueli. O złożach Wenezueli. Więc wszystko to jest dobór partnera i mitygacja ryzyk, tak? To musi być wiele koszyków rozproszonych, znaczy w sensie nie angażujemy naszych środków w jednym kraju, tylko w wielu krajach na wiele złóż, przy mniejszych udziałach, żeby ten zbilansować i ograniczyć przede wszystkim ryzyka związane z niepowodzeniem, czy to nawet technicznym złóż, czy politycznym danego regionu.
Ale czy kupuje się kota w worku, czy kupuje się gotowe złoże? Pan Krause...
I jedno i drugie.
Pan Krause popadł w kłopoty finansowe, bo kupił złoże, którego nie było.
No pan, jeżeli mogę skomentować, no nie wiem, jakie był powód, dla którego pan Krause podejmował tę decyzję, natomiast uważam, że podejmował je niestety sam, bez doświadczonych partnerów w Kazachstanie. Wtedy, kiedy te złoża w Kazachstanie były jemu oferowane, były także oferowane innym polskim firmom, w tym państwowych. PNIK Kraków miał wtedy bardzo bogate doświadczenie w wydobywaniu i poszukiwaniu ropy w Kazachstanie. Miałem przyjemność rozmawiać wtedy na ten temat z prezesem świętej pamięci Jarkiem Bałaszem. No i on mówił, że to jest bardzo ryzykowna inwestycja. Więc ja nie potrafię powiedzieć, co stało, dlaczego pan prezes Krause podjął taką decyzję. Wedle mojej ówczesnej wiedzy i dzisiejszej to nie była dobra decyzja. Natomiast jakie było drugie pytanie?
Jak rozpoznać, jak można kupić generalnie? Gdzie można kupić?
To jest ten problem, który Polska miała na początku, kiedy wchodziliśmy w Norwegię, w złoża w Norwegii. To jest ten koszyk złóż, który się kupuje. Kupuje się na różnym etapie developmentu. Czasami przed rozpoznaniem, czasami po badaniach 3D, czasami już w fazie przedprodukcyjnej, produkcyjnej i nawet schyłkowej. I tak naprawdę sztuka polega na tym, żeby wybrać złoża na różnym poziomie rozwoju, bo wiadomo, że te pierwsze słabo rozpoznane, inwestycja początkowo jest niewielka, natomiast ryzyko jest duże, że to się nie uda. Wiadomo, że przy złożach eksploatowanych, w szczególności kiedy są duże, trzeba zapłacić więcej za dostęp do tych złóż, ale wtedy mamy pewność produkcji. Więc to jest takie balansowanie ryzyka, kosztów i potencjalnych zysków. No i to trzeba mądrze zrobić. Takim przykładem lekcji odrobionej jest na przykład w Lotosie złoże Yme. To nie był najlepszy pomysł. Wspomniał pan o Petrolinwestie w Kazachstanie. To też nie jest najlepszy przykład, ale my żeśmy się już tego troszkę nauczyli i wydaje mi się, że spółki to już potrafią.
Gdyby dzisiaj, to jest bardzo abstrakcyjne teraz pytanie, ale gdyby dzisiaj zadzwonił do pana premier Donald Tusk i powiedział, mamy pieniądze, proszę kupić jakieś złoże na świecie, podjąłby się pan takiego zadania?
Na szczęście nie zadzwoni.
Ale gdyby?
Znaczy, gdyby
no to Jarosław Kaczyński, bo może przejmie władzę.
Nie, to
albo premier, którego znaczy, wskaże pojutrze.
Kłopot polega na tym, że telefony telefonami fajnie, natomiast tak naprawdę za tym muszą iść realna chęć inwestowania pieniędzy.
Ale byłaby.
Więc gdyby była realna chęć inwestowania pieniędzy, to bez względu na to, kto by zadzwonił w Najjaśniejszy Rzeczpospolitej, jeżeli nabrałem takiego przekonania, nie tylko ja, ale więcej osób z pewnością zaangażowało się w taki projekt.
Czyli można by było kupić.
Można, oczywiście.
Bo tu pojawił się to w rozmowie z panem doktorem Jackiem Bartosiakiem, też pojawił się to słowo kluczowe dla wszystkiego, własne, prawda? To jest ważne słowo w języku.
No tak, dlatego na przykład znów ja się nie znam na energetyce, ale dwa dni temu czytałem raport o skutkach tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, gdzie na czerwono była Polska, tak? Dlatego, że Polska właśnie, czy to Katar, czy gaz, czy niestabilność dostaw, czy bliskość Rosji, negocjacje europejsko-rosyjskie, które już będą wisiały w powietrzu. To był raport amerykański i że Polska bezwzględnie powinna rozpocząć pogodzenie się z węglem na nowo, tak? I zwłaszcza, że słyszałem, to znów się nie znam i zastrzegam, że my ponoć mamy ogromne, nie na Śląsku, tylko na Lubelszczyźnie mamy ogromne pokłady.
Tak, ogromne zbadane pokłady.
Największe w Europie ponoć teraz, tak?
Tak jest.
Że moglibyśmy, przecież można te filtry teraz stosować i ruszyć z budowa, tym, bo to jest nasz surowiec.
Budowa elektrowni węglowych jest kluczowa dlatego, żeby uzyskać to, co byśmy chcieli uzyskać, czyli dostęp do taniej energii. Rezygnacja z dopłacania do wiatraków jest kluczową decyzją gospodarczą, której nie podejmuje i chyba nie podejmie rząd premiera Tuska. Dążenie do tego, żeby energia była po 350 albo po 300 zł jest kluczowe dla przemysłu.
Zwrócę tylko uwagę, że w Chinach jest wielokrotnie tańsza energia i w Stanach Zjednoczonych również. Europa jest niekonkurencyjna, a Europa nie ma zasadniczo surowców, poza tam Skandynawią, jakimiś tam wypustkami, ale ma węgiel. Europa ma węgiel i potęga Europy została zbudowana na węglu.
I stali.
No bo stal jest z wynikiem węgla w dużej mierze. No.
To prawda.
Dawno temu i nieprawda.
Ale może się, nic dwa razy się nie zdarzy, ale może to wróci.
Wraz z rozsądkiem. Dobrze.
To szukamy zdrowego rozsądku. Myśli pan, że dr Jacek Bartosiak kieruje się w swoich analizach zdrowym rozsądkiem?
Ja się nie znam. Nie będę się wypowiadał o bezpieczeństwie międzynarodowym.
No. No dobrze. To jesteśmy bardzo delikatni. W takim
dlatego
razie,
pan nas zaprosił obu.
To w takim razie delikatnie się z państwem pożegnamy. Marcin Jastrzębski, były prezes Lotosu, który odszedł z Lotosu w momencie, kiedy decyzja na temat fuzji Orlenu z Lotosem była podjęta. Dobrze mówię, zgodnie?
Tak było.
Tak było. Doktor Jacek Bartosiak, który nie musi znikąd odchodzić, bo założył Strategy and Future. W związku z powyższym jest bezpieczny na tym stanowisku. Bardzo dobrze mówię?
Tak.
Prawdziwie? To jest fakt?
Fakt.
No dobrze, fakty są najważniejsze. Krzysztof Skowroński, to też jest fakt, mówi państwu miłego dnia. I proszę słuchać, Radia Wnet, będzie dużo geopolitycznych wiadomości, a tuż po wiadomościach i wiadomościach sportowych ciąg dalszy wywiadu z ambasadorem Iranu w Rzeczpospolitej.